Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozmowy niedokończone w naszym programie. Bardzo serdecznie witam pana Mirosława Orzechowskiego, byłego wiceministra edukacji narodowej.
Witam ojcze, szczęść Boże drogim słuchaczom.
I dzisiaj temat, który chcemy podjąć, szkoła, państwo, wychowanie, bo jest to, ta dziedzina jest kluczowa dla państwa, dla istoty państwa, dla istnienia państwa.
I dla przyszłości.
I dla przyszłości właśnie, kształtowania przyszłych obywateli, ducha obywateli, poziomu kulturowego, społecznego. To wszystko zaczyna się już w zalążku właśnie edukacji, która jest tak bardzo ważnym elementem. I myślę, że zgodzimy się, że tak jak mamy w tym temacie, szkoła nie tylko ma uczyć, ale obok dobrego poziomu nauczania ma wychowywać do tych wartości patriotycznych, społecznych, religijnych, moralnych, do przeżywania życia, kształtowania osób. No i właśnie, panie ministrze, gdy spoglądamy dzisiaj na szkołę, gdybyśmy takim ogólnym pytaniem, kierunek, jaki podejmuje dzisiaj polska edukacja, która też ma konkretnych ludzi, ministrów, prawda? Teraz mieliśmy zmianę na urzędzie ministra edukacji.
Kolejną.
Poprzednie też zostawiły, wydaje się, że więcej szkód niż, nawet może nie wydaje się, tak po prostu jest.
No, to jest oczywiście pytanie podstawowe, jak wielkie szkody zostawi kolejna ekipa. Tutaj idąc w ślad wstępu ojca, trzeba powiedzieć sobie, że państwo albo nie wie, czego chce w polskiej szkole, to by była wersja lepsza. Albo chce czegoś takiego, czego nie chcą Polacy. Bo polska szkoła musi wychowywać te nasze malutkie dzieci, później młodzież, do tego, żeby stały się z czasem dziedzicami państwa polskiego, żeby w tym państwie zaczęły sprawować role kierownicze, bo taka jest naturalna kolej rzeczy. W związku z tym państwo powinno ducha, mówiąc za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, umacniać, a nie tego ducha zwalczać. Tymczasem no, to, co się dzieje w przestrzeni całej edukacyjnej i wychowawczej, naprawdę zaczyna wywoływać lęk, bo te wszystkie sfery, także pokrewne, jak kultura, w szkole mają również właśnie odbicie w taki sposób, że poza tym, że eliminowana jest na przykład historia, mówiąc już o klasach, w których ona jest nauczana, to dzieci, no, jest chaos oczywiście z sześciolatkami i tak dalej, i tak dalej. Można zaryzykować pogląd, że nie ma specjalnie pomysłu na to w polskim rządzie, bo właśnie no, to jest domena premiera i ministra właściwego do spraw edukacji, co z tym fantem zrobić, jak poprowadzić szkołę, żeby wyrośli uczniowie tacy, których będzie potrzebowało państwo. No, to jest fundamentalne pytanie. Polska z racji swojego dziedzictwa kulturowego, z racji tego, co sprawiło, że jesteśmy Polakami, takimi właśnie, jakimi jesteśmy, wymaga, żebyśmy się odwoływali do naszej tożsamości i tę tożsamość rozwijali, bo rolą każdego pokolenia, także naszego, także tego, co było przed nami i po nas, jest to, żeby przekazać Polskę następnym pokoleniom, jak się tylko da, lepszą, mocniejszą, zasobniejszą, a nie gorszą, o rozproszonym narodzie, mentalnie zdegenerowaną. Boję się, że niedostatek tych spraw w szkole idzie ku temu kierunkowi.
No właśnie, kiedy spoglądamy nawet na sytuację dzisiejszą, nowa pani minister, która oświadczyła jakby w pierwszych swoich słowach kwestię edukacji seksualnej, zmiana tej edukacji z typu A, czy tego typu, który akcentuje rodzinę, te poprawne, normalne relacje, ubogacenie siebie nawzajem, budowanie społeczeństwa właśnie o tą najmniejszą komórkę społeczną, rodzinę, w bardziej właśnie te typy edukacji B i C, które aż prowadzą do tego równościowego traktowania tak zwanego genderyzmu, który tak mocno się wbija. Czy my rzeczywiście, czy pani minister nie ma problemów edukacyjnych, żeby umacniać szkołę, tylko jakby pierwsze słowa są kierowane do edukacji seksualnej, tak jakby ta była najważniejsza? Czy tu chodzi o coś istotowego, czyli żeby rozbić ducha i kwestia przyszłości?
Przede wszystkim trudno jest uwierzyć, żeby następujący po sobie kolejni ministrowie tego rządu już po drugich wyborach mieli takie same potrzeby, takie same pomysły, ale jeszcze jedno, żeby one wszystkie były pod sznurek akceptowane przez premiera. Bo przecież to jest ciąg, to nie jest coś, co się wydarza incydentalnie właśnie teraz, tylko to było poprzednio i jeszcze poprzednio, tylko zdaje mi się, że z panią Kluzik-Rostkowską może być najgorzej. Bo wydaje się, że pani Kluzik-Rostkowska gustuje, tak mówiąc umownie, w tego typu kierunkach, żeby właśnie zajmować się szkołą nie w ten sposób, jak dziecko wyjdzie ukształtowane w sensie wiedzy o historii, nauk ścisłych, patriotyzmu i tego wszystkiego, co w szkole dziecko poznaje, tylko żeby właśnie zająć się sferą seksualności. Wpisuje się, wydaje się, jakby była zamówionym komponentem do tego procesu, który się obserwujemy, że próbuje, są próby wprowadzenia go w Polsce, żeby w szkole to było początkiem, a przecież wiemy, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Wobec tego dzieci mają być manewrowane, sprowadzane w kierunku takim, jaki po prostu ani Polsce nie jest potrzebny, ani naszej kulturze, ani naszej tożsamości, ani naszej na pewno przyszłości, bo Polsce jest potrzebny porządek przede wszystkim.
Panie ministrze, czy to nie jest też tak, że zmieniają się twarze, a z tego też, co pan mówi, jest już pewna linia, którą rząd, premier...
Tak.
Chcą realizować.
Jest przyjęty kierunek i tak powiedziałem, jest trzecia, pani minister, będzie czwarta i piąta i będzie robiła dokładnie to samo akurat w tym zakresie. Bo to nie jest jedyny zakres. Tak się dzieje i w podręcznikach, eliminacji historii. To są pewne kierunki, które dają się złożyć w jeden łańcuch, taki właśnie, którego nie powinno być w polskiej szkole.
Jeżeli mówimy o edukacji seksualnej i tak ważnej dla ministerstwa, równocześnie spoglądamy na przedszkola. Tutaj też w tych najmłodszych latach już jest problem, dlatego że cały ten program równościowy przedszkole wprowadzany, który jest finansowany i z budżetu państwa i z agendy Unii Europejskiej, też wdziera się bardzo mocno ideologicznie z tą ideologią gender już od najmłodszych lat.
Właśnie, to myślę, że jest przykład jeden z najbardziej drastycznych, które mówią, trzeba temu położyć tamę. No nie może państwo uczestniczyć w zjawisku psucia dzieci, bo kiedy człowiek dorośnie, powiedzmy sobie umownie, będzie miał maturę, świadectwo dojrzałości w kieszeni, będzie pełnoletni, no to niech sobie robi odpowiedzialność między nim a Panem Bogiem, jeśli nie będzie oczywiście publicznie jeszcze czegoś głosić niedobrego. Ale dzieci to już jest rzecz, która jest naganna ze wszech miar. I ta sprawa musi być przecięta, bo no, świat nie widział. Jeżeli słyszymy opowieści, że chłopiec, dziecko przychodzi do domu i opowiada tacie, że może też chodzić w sukience, no to i traktuje tę sprawę poważnie, a nie jako żart, to musimy pamiętać, że dziecko ufa swoim wychowawcom, że dziecko ufa nauczycielowi. I jeżeli nauczyciel, wychowawca nadużywa tego zaufania i psuje dziecko, jego mentalność, jego duszę, to państwo musi temu położyć tamę, natychmiast. Tu już nie ma miejsca na jakąś zwłokę, na odkładanie sprawy na później. A jeśli nie, no to trzeba zmieść po prostu ten porządek w najbliższych wyborach, bo to jest rzecz już niedopuszczalna na jakąkolwiek metę dłuższą.
Pytanie rodzi się od razu też o podręczniki, dlatego że w tym programie Równościowe Przedszkole pojawiła się taka nowa pozycja, oczywiście ona akceptowana przez ministerstwo i dalej aprobowana, która zaczyna się od wiersza rymowanki, która to mówi, że w sumie można się bawić i piłką, i lalką, i płeć mnie w ogóle nie ogranicza, nie jest dla mnie przeszkodą. Czyli płeć nie jest czymś, co mnie określa. Czyli to jest taki już wprost, takie małe dziecko spotyka się z takim wielkim zawirowaniem też w swojej głowie, w swoim myśleniu, bo nagle dzieci się pytają, no kim ja w takim razie jestem? Takie małe dziecko, wydaje się, że ono, ktoś powie, nie rozumie, ale to jest fundamentalne pytanie dla dziecka i tutaj takie sączenie wprost tej ideologii.
Powiem krótko, Polska sobie tego nie życzy. Nie mam oczywiście tytułu, żeby wypowiadać się w imieniu całej Polski, całego narodu, ale polska kultura, polska historia, polska tożsamość i polska przyszłość sobie tego nie życzy. I koniec i kropka. Można powiedzieć, przepraszam, drogich widzów i słuchaczy i ojca, wynocha stąd. Bo to jest rzecz nie tylko grzeszna, ale zgubna dla państwa i porządku publicznego. Jak można dziecko sprowadzać na tak złe drogi w tak małym wieku? To jest dziecko, które z naiwnością, z wielką Bożą naiwnością przyjmuje to, co ma podawane, jak powiedziałem wcześniej, przez wychowawcę jako coś dobrego. Budzi się zamęt. To już nie są czasy komuny, kiedy byliśmy w domu przez rodziców uczeni historii, kiedy nam opowiadano, jak wyglądała prawda. I byliśmy odporni na to w szkole. Tutaj uderzenia są w antropologiczną istotę człowieka. W to, żeby zachwiać dzieckiem jako no, człowiekowi, który dorasta mentalnie także do odpowiedniego wieku. A więc myślę, że państwo polskie nigdy nie może brać w tym udziału i finansować, bo przecież nie jest tak, że jakiś bogaty pan przyjeżdża i mu się podoba, żeby opowiadać niestworzone rzeczy na temat płci albo pani. To są publiczne pieniądze, tak być nie może. Ja już odkładam sprawę bluźnierstwa przeciwko Bogu i stworzeniu. Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ale to nie jest akurat specjalne audytorium, żeby mówić. Mówię o tym państwie, którzy takie rzeczy wymyślają. Natomiast naszą rzeczą jest położyć temu tamę, bo to nie może się rozwijać w Polsce.
Co też jest bardzo niepokojące, to co pan też mówi, no mamy różnych ludzi, mamy różne nieraz fundacje, które działają pod wpływem pewnych filozofii, ideologii i starają się wpływać na społeczeństwo. Ale tutaj widzimy to zagrożenie, że nie ma myślenia tych, którzy za naród odpowiadają w takiej perspektywie dłuższej, bo możemy się stykać z różnymi ideologiami, ale mądre prowadzenie przyszłościowe narodu no, winno takie zasady odrzucać. Natomiast u nas to jest zupełnie
coś kuriozalnego i odwrotnego od potrzeb, jak powiedziałem. No, już nie tylko od prawdy, ale także ideologię, absolutną ideologię. Zjawisko gender, które nie jest, nie można nawet aspirować do dyscypliny naukowej, wprowadza się dzisiaj do polskich uniwersytetów jako kierunki studiów. To jest rzecz zupełnie skandaliczna. Proszę tylko, ojcze, zwrócić uwagę, szanowni państwo, jakie muszą być wpływy tego nurtu, który powiedział polskiemu kierownictwu polskiego państwa, macie to robić i oni to robią. I to jest najgorsze, bo powiedzmy sobie tak, jeśli zdarza się jakiś oryginał, żeby już inaczej go nie nazwać, i wymyśla niestworzone rzeczy, a niech sobie gada. W Anglii jest Hyde Park, gdzieś indziej może sobie kubka wioskowego, niech chodzi i niech opowiada niestworzone rzeczy. Ale tutaj nadaje się temu rangę państwową. Rangę, można powiedzieć, podstaw programowych. To się wdziera do szkół i poszczególne etapy kontroli jakości edukacji to akceptują. No to jest niedopuszczalne. To znaczy, że to trzeba u źródeł państwa zmienić.
Kwestia podręczników, o których już wspomnieliśmy, kwestia ich wprowadzania, no bo też pojawiają się kolejne pozycje. Niedawno pojawił się podręcznik do języka angielskiego, który też w swojej treści, jak opinią też specjaliści, jest bardzo agresywny, zupełnie nieprzystający do wieku dzieci, ale to jest jakby jeden przykład. Jak w tej sprawie państwo czyni kontrolę i też, co nas dziwi, częsta zmiana tych podręczników, systemów i teraz pytanie, no rodzice co roku podręczniki nowe, wydatki i teraz kwestia treści też. Czy obecnie ministerstwo ma jakąś drogę, czy to jest takie...
To już było wielkim problemem przy pierwszej kadencji rządu pana premiera Tuska, kiedy zerwano zupełnie te kierunki, które mówiły, że podręcznik prezesa żyje do 3 lat. Prawda? No więc może być przekazywany następnym rocznikom nauka, no gdyby tam się dokonało coś takiego, jakaś drastyczna zmiana, odkryto by nową galaktykę, albo by się okazało, że Ziemia jest płaska, no to trzeba wszystko rzeczywiście zmienić i tu o tym nie rozmawiamy. Ale jeśli nauka nie odkrywa, a przecież nie odkrywa z roku na rok, cóż tam, nowych takich bulwersujących, fundamentalnych spraw, to podręczniki nie muszą być zmieniane. No właśnie po to ten program zarządu pana premiera Kaczyńskiego był wprowadzony w życie. On teraz został natychmiast zlikwidowany. No właśnie po to, że jest to drenaż kolejny kieszeni rodziców. Taka jest prawda. No nie oszukujmy się, bo tutaj innej prawdy nie ma. Ćwiczenia się zużywają, jeden podręcznik, drugi podręcznik, mało tego. System dopuszczania podręczników do upowszechniania zakłada, że do każdego przedmiotu jest, no powiedzmy sobie, kilkanaście, kilkadziesiąt możliwych pozycji. No więc i nie ma żadnych kryteriów nadanych temu. No więc drukowane są książki, nauczyciele wskazują, może być w każdej klasie co innego. Efekt jest taki, że płacą rodzice. A to wszystko się tak dokonuje dlatego, że w tym szumie informacyjnym, w którym bierzemy udział, w tym, co się dzieje w szkole, w służbie zdrowia, no wszędzie właściwie, no jest chaos, panuje. My wszyscy zaciskają zęby i mówią, dobra, no może jakoś przejedziemy jeszcze ten rok, może coś się uda, może coś się zmieni. Nic się nie zmienia. Musi być dokonana zmiana. To wtedy będzie zmiana także i na tych niższych poziomach.
Tylko że właśnie kwestia edukacji to jest tak pilna sprawa, dlatego że jeżeli załamiemy tutaj w tym momencie tą linię dobrego wychowania w każdym dziedzinie i poziomie życia człowieka, wówczas no, skutki będziemy odczuwali w przyszłości i to będą skutki naprawdę brzemienne.
Będą bardzo, bardzo brzemienne dla przyszłości polskiej, jak mówiliśmy wcześniej. Ja tutaj powiem o jednej jeszcze rzeczy, która rozwija się teraz w Polsce. Ona jest jeszcze, można powiedzieć, że ma niemalże, może nie zalążkową, ale jeszcze mniejszą formę, ale burzliwie się rozwija. Mówię o szkołach domowych, w których na przestrzeni 5 lat, jak podają badania, około 50% dzieci już teraz jest kształconych przez rodziców. To rodzice organizują system kształcenia. Blisko 2000 dzieci. To jest jedna z form ucieczek rodziców z dziećmi z tych szkół, no, które po prostu dzieci psują. No więc rodzice organizują kształcenie dzieci. Na podstawie teraz to się dokonuje podstawówki i gimnazjów. Dzieci zdają sukcesywnie egzaminy w komisjach, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, gdzie badane jest, to jest zrozumiałe, czy ich wiedza, czy rodzice sprostają temu procesowi. I to jest jeden też z kierunków właśnie samoobrony, można powiedzieć, rodziców przed tym, co się dzieje w szkołach, no bo akceptować pasywnie tego, co się dzieje, nie można.
Pytanie, które rodzi się na kanwie naszych rozważań, jeżeli też łączymy edukację, szkołę z tym wychowaniem patriotycznym, to kwestia choćby taka, że na przykład Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwagę odnośnie hymnu państwowego, że ten no nie będzie czy śpiewany, czy w ogóle kwestia nauczenia się go tych zwrotek kolejnych, zasłania się tym ministerstwo, że są i tak ten czas poświęcony jest na lekcjach historii. Natomiast historia, jak wiemy, została okrojona w klasach, które są o profilu tym ścisłym, wręcz jej nie ma. Dlaczego ministerstwo nie chce odwoływać się do tego, co fundamentalne, państwowe, hymn, no coś, co nas identyfikuje z naszym krajem?
Ojcze, choć pytanie jest retoryczne, jako takie wydawałoby się, że nie wymaga odpowiedzi, to jednak to pytanie trzeba stawiać notorycznie. Czego wy ludzie chcecie, co wy chcecie osiągnąć tak prowadząc szkołę. Kiedy byłem wiceprezydentem Łodzi, wprowadziliśmy natychmiast w szkołach obowiązek śpiewania hymnu. Później tak się stało, że no wszystkie szkoły śpiewały, dzieci śpiewały w akademiach, w uroczystych chwilach. To jest zupełnie rzecz no, nie mieszcząca się w głowie. No więc nie ma tej ryzyka w twierdzeniu, że tylko złe intencje leżą u takiego rozumowania, ponieważ nie ma takiego uzasadnienia, które by było wystarczające dla wzniesienia na przykład faktu oddalania dziecka od historii Polski. Przyszłość wyrasta z przeszłości. I ten cały proces, bo to jest oczywiście, mówimy o dwóch zjawiskach, ale to jest cały szeroki proces eliminacji historii, świadomości obywatelskiej, narodowej. To jest podstawa. To jest właśnie dawanie młodemu człowiekowi tej dumy, że jest Polakiem. Tego poczucia wielkości w tej najlepszej sprawie, tej najlepszej formule, że przynależy do tej wielkiej kultury europejskiej, chrześcijańskiej, polskiej, że wie skąd się wziął. Tym bardziej w obecnych czasach migracji, wielkich migracji, przepływu ludności, kiedy słyszymy, że społeczność muzułmańska, która w Anglii zajmuje większe obszary samorządowo, to mówi, nie będziemy urządzać świąt Bożego Narodzenia. No to do tego mamy doprowadzić. U nas jeszcze tego nie ma na razie. Natomiast no, głupi ten, co nie przewiduje, co go może spotkać w przyszłości.
Panie ministrze, pytanie właśnie, które rodzi się, jakby kolejne z tego, Jaką linię obrać w takim razie? Co mają robić rodzice? No bo widzimy, że historia, tak jak pan nam mówi, jest ograniczana. Kwestia wychowania patriotycznego, a przecież pośród wielu zadań szkoły ten jest wpisany tak, w misję szkoły, prawda?
Oczywiście.
Wychowanie patriotyczne. Otóż to.
Jesteśmy narodem chrześcijańskim i dziedzictwo chrześcijańskie. Minister kultury ma pełną nazwę minister kultury i dziedzictwa narodowego, a dziedzictwem polskim jest chrześcijaństwo. No więc rodzice muszą żądać. Muszą nauczyć się wreszcie żądać, ponieważ nie mogą doprowadzić do sytuacji, że będzie za późno. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko mijają pokolenia. 6 lat szkoły podstawowej, gdzie przez pierwsze 3 lata no jest to nauczanie początkowe, nie ma ocen. Generalnie no, dzieci sobie, tyle, że się wychowują, można powiedzieć, w atmosferze szkolnej. Ale już ktoś dba o to, żeby w przedszkolu można nie nauczyć dziecka niczego, ale ma zacząć myśleć seksualnie. Ma przyjmować za normę to, że się manipuluje jego osobowością. No więc tutaj jest wielki obowiązek, a nie tylko uprawnienie rodziców. To jest obowiązek rodziców. Macie, drodzy Państwo, żądać, żeby wasze dzieci, żeby nasze polskie dzieci były wychowywane w duchu, jakiego oczekuje Polska. To jest duch chrześcijaństwa, to jest duch tożsamości narodowej, to jest rzeczywistość, którą my gwarantujemy następnym pokoleniom, że nie przyjdą na wypaloną ziemię, że nie będą przeklinać naszych pokoleń, bo to jest też po stronie naszych obowiązków. Jeśli ktoś jest, a nie jest takim głupcem, żeby robił takie rzeczy, tylko jest człowiekiem złej woli i świadomie wprowadza podobne procesy do polskich szkół, to trzeba go przegnać na 4 wiatry. Ale póki jeszcze jest, to musimy od nich żądać tego, żeby nasze dzieci były wychowywane tak, jak my sobie tego życzymy.
No i niestety kolejny problem się nam rodzi. Kwestia samego poziomu nauczania, bo obok tych wartości właśnie patriotycznych, moralnych, chrześcijańskich, która winna przekazywać szkoła, jest też misja nauczania. I pełno w internecie jest też filmów, które sondują młodzież gimnazjalną, szkoły średniej, pytania z wiedzy podstawowej, a więc wiedzy, którą winno się wynieść każdy człowiek, który no, przeszedł szkołę średnią, prawda, podstawową, wie, nawet zawodową, prawda, wie, zna pewne zasady, fundamenty wiedzy, ile jest kontynentów, podstawowe wzory matematyczne, wiedza podstawowa. No i doświadczają doświadczamy tego, że nieraz młodzież, która się uczy 6 lat w szkole podstawowej, 3 lata w gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, no nieraz ma problemy z takimi sprawami fundamentalnymi, nieraz też zasłaniając się taką odpowiedzią, że no cóż, na teście było ABCD, w końcu tutaj powinienem trafić, czy ta odpowiedź jest prostsza. Brakuje wiedzy podstawowej. To jest też coś, co no, z niepokojem spoglądamy na to.
To jest stała tendencja obniżania poziomu kształcenia, poziomu wiedzy, poziomu wymaganego, że uczeń jak wychodzi z pewnego, z klasy mówiąc umownie, to wie tyle a tyle. No teraz niestety ten kierunek jest, i to już jest wieloletni kierunek. To jest inaczej powiem, ojcze. Proszę zwrócić uwagę, jak przebiega nasza rozmowa. Przecież my bez przerwy pokazujemy kolejne sfery, które są naganne, które trzeba zmieniać. To jest tak, jak mówiliśmy wcześniej, dlaczego rodzice nie robią tego albo nie protestują, ponieważ już się gubią w tym chaosie. No gdzie by nie dotknąć, to wybucha. To jest po prostu pole minowe, a nie szkoła. No wobec tego, ale taka jest prawda. I następnym właśnie tym elementem, a to przecież musimy jeszcze dodać i lekcje religii, na maturę, skandal następny, no i właśnie wspomniana historia i matematyka, już co by nie i obniżanie poziomu nauczania, obniżanie wymogów na każdym kroku. Proszę zwrócić uwagę, że obok tego jeszcze jest zniesienie oceny ze sprawowania. Nie wolno postawić. Można mieć naganną ocenę, dziecko przechodzi do następnej klasy. Jak budować system wychowawczy na takim porządku? Przecież to jest coś absolutnie sprzecznego z logiką, no, z najprostszym ujęciem, rozumieniem świata. No, a jednak ktoś to robi. Na każdym polu te sznurowadła są kompletnie rozwiązywane, poluźniane. Róbcie, co chcecie. Jakoś to wszystko będzie. Że te dzieci nasze wchodzą do szkoły, są tam kilka godzin, wychodzą, a my żyjemy w poczuciu zagadki, czy to dziecko nasze udaje, że wie, czy wie. Czy to dziecko nasze okłamuje mnie, że jest lepsze, czy jest lepsze. Raczej niestety, z tego co tutaj te kolejne etapy naszej rozmowy mówią, szkoła niestety nastawiona jest na manewrowanie, żeby dziecko było niestety gorsze. To znaczy gorsze w naszym rozumieniu. Tu jest, rośnie oczywiście obowiązek rodziców, no bo każdy z nas odpowie przed Panem Bogiem, jak wychowa swoje dziecko, czy wychowa do wiary, czy wychowa do pewnego porządku moralnego, czy potrafi nadać kierunek temu dziecku patrzenia na świat. Ale szkoła jest od tego, żeby uczyła tak, jak my chcemy. A jeżeli szkoła nie uczy, to szkoła musi powrócić do swoich fundamentów. Oczywiście byłoby, jest konieczne powiedzieć, jak wielu nauczycieli, bo znam przecież to środowisko, mimo wszystko kieruje w najwłaściwszą stronę dzieci. Mój wnuk chodzi do przedszkola, tam się nie obchodzi Halloweenu. No więc wszystkim dziękujemy przy tej okazji, ale to jest, wiemy, że to wychodzi z inicjatyw indywidualnych. A my jako naród, jako państwo mamy prawo i obowiązek oczekiwać, że taka formuła będzie zbudowana, jakiej sobie my życzymy.
W 2009 roku przygotowano program nauczania nowy, to pani minister Hali Szumilas. Ten program dość mocno krytykowany, bo nawet gdybyśmy spojrzeli na liczby, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe dla dzieci zdolnych, czyli to jest to, żeby rozwijać dalej wiedzę tych dzieci, które są no bardziej może uzdolnione. I wtedy to było 34%. Dzisiaj jest to 14%. Po reformie zaraz było to 20% takich zajęć dodatkowych. Na przykład matematyka z 8% takich zajęć dzisiaj to tylko 2,5%. To jest ten nurt ciągłego równania nie do góry, ale ku dołowi niestety.
No tak, bo tutaj się też splatają dwie rzeczy. Z jednej strony oczywiście finansowanie, czy jest, najczęściej wciąż kuleje i znów nie ma, ale z drugiej zainteresowanie dziecka. Czy jest rozbudzone zainteresowanie, czy dzieci będą chciały się uczyć, rozwijać w jakimś obszarze swoje zainteresowania. To w takim razie na kogo wyrastają nasze dzieci? bez zainteresowań, bez dodatkowych zajęć, bez rozwijania duchowego, artystycznego, kulturalnego. Przecież to jest podstawa. To pierwotny człowiek wiedział, że jak dziecko wzrasta, to się uczy i śpiewać, i rysować, i pisać. No, kiedy była epoka pisma. Ale te podstawowe kulturalne odruchy, takie odruchy poznawania i posługiwania się znakami, którymi się posługujemy my, ludzie dorośli także. Naszym znakiem jest kultura, jest tożsamość i tak dalej. Ale tutaj dzieci, no, to jest oczywiście no, następny odcinek. No, bardzo smutna rzecz, bardzo smutna konstatacja, bo to znaczy, że co, że dzieci odchodzą? Państwo tego nie finansuje, nikt się już tym nie przejmuje kompletnie. Istotą jest tylko to, żeby skończyć klasę. Ja myślę, że pani Kluzik-Rostkowska prowadzi szkołę teraz ku drastycznym zwolnieniom nauczycieli. Jaki pomysł będzie w tym, to trudno powiedzieć, ale zdaje mi się, że ten kierunek, o którym słyszę, już obecny zresztą przecież w sensie prawnym, przekazywania szkół samorządom, stowarzyszeniom, fundacjom, rozmaitym zespołom, które mogą przejmować edukację, budzi niepokój, bo zdaje mi się, że to jest ten kierunek, który po wykonaniu już tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy, będzie takim ostatnim przed zamknięciem drzwi.
Jeżeli mówimy o finansach i tej przyszłości, to spoglądamy też na kwestię dobrze nam znaną, sześciolatki. Rząd polski nie chciał usłyszeć głosu swoich obywateli, którzy wyrazili to przez podpisy, przez ogólną też deklarację wielu, wielu ludzi, którzy zwracają uwagę, że jest to pomysł niedobry dla dzieci. Oczywiście kwestia programu wsparcia szkół. Rząd się tym często posługuje, mówiąc, że no, przygotowuje szkoły. Wiemy, że była kontrola NIK-u, będzie ponowna, która stwierdziła, że szkoły są nieprzygotowane. Ten program Radosna Szkoła, który jest, w tym roku w budżecie zapisano na niego 80 milionów złotych. Zeszły rok to było 100 milionów złotych. I teraz jest pytanie, no z jednej strony na siłę chce się posłać sześciolatki, posyła się już do szkoły. Z drugiej strony widzimy nieprzygotowanie szkół i kwestia tego, że też obniża się budżet, który jest na to przewidziany. Sprzeczności kolejne.
No tak, trudno powiedzieć nawet, nie ryzykowałbym, że akurat wszędzie tam brakowało, bo znów niedawna sprawa jednemu ze stowarzyszeń, nie będę nawet wymieniał, bo nie zasługują na to nazwy. Państwo daje miliony na prowadzenie strony internetowej, gdzie jest prezentacja działania narkotyków. I to wszystko dla dzieci, no, które tam zaglądają. Nawet przyznam szczerze, bo złożyłem na nich doniesienie do prokuratury. To jest skandal po prostu. Za państwowe pieniądze robią takie rzeczy. Nawet nie znałem nazw tych narkotyków, bo to są już teraz jakieś nowe wymyślne. Na to daje państwo pieniądze. Wobec tego no, pieniędzy na pewno w Polsce nie brakuje, przynajmniej na edukację, bo to są duże, wymierne pieniądze. To są wielkie miliardy złotych, ale z nich zawsze udaje się wyskrobać tyle, żeby zaspokoić te złe tendencje, właśnie te, które najszybciej psują. Można powiedzieć paradoksalnie, jeśli tylko utrzyma się system, to znaczy kilka etatów i daje im się pieniądze na propagację tych poglądów, to one bardzo szybko znajdują swoje miejsce i potrafią się bronić, bo są bronione przez państwo. Wobec tego skutek ich może być tylko bardzo niedobry. Wyjątkowo zasmucającą rzeczą jest ponad to wszystko to, że to się zlewa i zdaje się, że potęguje na sam czas Bożego Narodzenia. No to muszę powiedzieć, że już nie to, że pani minister składa życzenia magicznych świąt, bo to już jest, można powiedzieć, że człowiek się oswaja z takimi rzeczami, ale sprawa jest wyjątkowo przykra i dla Polski szkodliwa, że w takim porządku, w takim nieporządku rozstrzygają się sprawy polskiej szkoły.
sprawa też istotna to kultura, wychowanie no, przez kulturę do kultury, do czerpania z tego dziedzictwa wytworów naszej ojczyzny, wytworów kulturowych, całej kultury, gdybyśmy tak powiedzieli to. No wiemy, że szkoły korzystają z teatrów, to są różne przedstawienia i to jest nieraz obligowane. No i poziom tego, co się dzieje, czy to też nie jest jakaś...
No to jest kolejna rzecz, niestety wyjątkowo bolesna i skandaliczna. Znamy wydarzenia ostatnio w Teatrze Starym w Krakowie, a wspomnieć trzeba wystawę skandaliczną w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Kiedyś był taki kierunek w sztuce, nazywał się turpizmem, który gloryfikował, pokazywał brzydotę. Dzisiaj to już jest za mało, żeby powiedzieć. Dzisiaj się tam rozwija najbardziej ohydna forma dewastacji człowieka, no ale żeby mówimy w kontekście szkoły, bo przecież polskie dzieci są prowadzone na przykład do teatrów, no, które są ekspozyturą najbardziej niesłychanych perwersji, można powiedzieć ocierających się o pornografię z homoseksualnych zboczeń, gdzie są publikowane, dzieci są tam prowadzone. Mam nadzieję, że przynajmniej nauczyciele są zażenowani, ale jednak w obowiązkach mają pokazywanie dzieciom, jak wygląda na przykład sztuka sceniczna, no, która jest jednym z fundamentów kultury, sztuki. No więc wszystko idzie w bardzo złym kierunku. I powiem tak, jeśli pojawi się ktoś, kto będzie chciał sobie robić za swoje prywatne pieniądze, stawać na głowie, to niech sobie staje, niech się dobrze tylko zamknie w domu i nie robi szkody sąsiadom. Ale jeśli to się dokonuje za państwowe pieniądze, to jest rzecz po prostu nie do zniesienia i nie do akceptowania dalej. Przypomnimy tutaj skandaliczny, haniebny, bluźnierczy pokaz w Centrum Sztuki Współczesnej. Ten pan z Włoch, który jest dyrektorem, nie wiem, należałoby się spodziewać, że Włoch będzie miał podobne wrażliwości co Polska, co Polak, ale pewnie nie, dopuszcza do tego. Tam chodzą też dzieci oglądać te wystawy. No przecież to jest rzecz nie do zaakceptowania. Nie może być tego chaosu dalej godziny nawet więcej, bo to jest sytuacja wołająca o pomstę do nieba. Kultura, sztuka, historia to są rzeczy fundamentalne, które kształtują naszą osobowość. I jeśli tutaj będzie taka rozwijać się degenerująca nuta, no to znaczy, że nie, na pesymizm się nie możemy zdobyć, bo w takiej sytuacji trzeba tylko się zdobyć na mocne uderzenie pięścią w stół.
Szkoła, państwo, wychowanie to temat, jaki podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Nasz gość, pan Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji. Zapraszamy również państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. 56 657 0011 to Polska Północna. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 657 0012. Zagranicy 48 56 i dwa numery 657 0013 oraz 657 0014. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Panie ministrze, to, o czym my mówimy, ktoś by mógł powiedzieć, że patrzymy pesymistycznie na polską edukację, szkołę i wychowanie, no ale opieramy się na tym, co jest. Fakty, liczby, deklaracje, programy, książki, kwestia reform. To rzeczywiście jest coś, co nas niepokoi, no ale gdybyśmy próbowali dać taką odpowiedź, bardzo taką może oczywiście szeroką, bo i czasu nie starczy, w jakim kierunku iść teraz, co robić, żeby wrócić na te dobre tradycje szkoły, która wychowuje, która przekazuje wiedzę.
Szkoła to jest bardzo proste urządzenie i musi się posługiwać prostym językiem, prostymi kryteriami i budować prosty program. Szkoła musi dzieci uczyć czytać, pisać, poznawać świat, rozumieć go, poznawać kulturę własnych rodziców i własnego narodu, tradycje, historię, wiarę. I tutaj naprawdę porządek jest w zasięgu ręki. Zastanawiające jest tylko to modyfikowanie, to notoryczne usprawnianie, że jak się zaczął ten cykl tego trójpodziału na zmiany szkoły dwustopniowej z podstawowej i średniej na trzystopniową, wtedy się zaczęły te wszystkie mankamenty, te wszystkie rozjeżdżały się kolejny, tworzono całą ferię dziedzin, w których no, jedni znajdowali miejsce do zarobku dodatkowych pieniążków, do zrobienia tam jakichś interesów, ale tutaj się bardzo szybko wkradły właśnie te manipulujące i destruujące nurty. No to szkoła im bardziej skomplikowana, tym gorsza. Szkoła musi być bardzo prosta, dlatego tak się cieszą powodzeniem, wspomniałem wcześniej, te szkoły domowe, bo one naprawdę, rodzice nie wymyślają niestworzonych rzeczy. Uczą programów wedle kryteriów, które obowiązują, po to przecież, żeby dziecko i tak zdawało później sprawdzian z tego, czego się nauczyło. I nic nikogo, o nic nikogo głowa nie boli. Dziecko wzrasta tak, jak sobie tego życzą rodzice i państwo.
Odbierzmy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Jerzy z Wrocławia.
Witamy.
Dzwonię. Chciałem teraz zapytać o takie właśnie jakby podstawowe takie pytanie. Czy tego rodzaju tendencje są w całej Europie? Oraz, no bo to byłoby zastanawiające, bo jeżeli są w całej Europie, no to można by to zrozumieć, że jakby powiedzieć, wszystkie narody są temu jakoś tam poddane. Natomiast czy takie tendencje są tylko właśnie jakby powiedzieć, wprowadzane wobec naszego kraju? No nie chciałbym być tak może bardzo podejrzliwy, no ale jeżeli, no to by trzeba też przeanalizować, z jakiego kierunku to płynie. Bo na przykład mamy takie pewne tendencje typu na przykład ekologia, to jest też jedno obok gender. I te tak zwane globalne ocieplenie też się wpaja takie różne rzeczy, takie rozumienie. Jakieś takie, pierwszy stawia powiedzmy tezę, a potem szuka się do tego, prawda, czyli taka odwrotność. A potem się szuka do tego pewnych dowodów. I no i to prosta ta cała ideologia gender. Bo na przykład niedawno gdzieś tam jechałem autobusem, patrzę, piszę tak. Przedszkole ekologiczne, prawda? No to jest taki sygnał. To tyle w zasadzie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Jerzy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
No, krótko można powiedzieć, że jeszcze w każdym państwie, można powiedzieć w społeczeństwie, bo to już dzisiaj jest coraz bardziej to wszystko rozchwiane, to samo znaczy, nie zawsze, ale często znaczy coś innego. Ale niestety nurt genderyzmu rozwija się w całej Europie, można powiedzieć w Stanach Zjednoczonych, gdzie były jego też pierwociny. Wobec tego no, my jesteśmy tutaj tylko uczestnikami tego zdarzenia. Znamy te słynne sprzed kilku lat fakty, gdzie w Szkocji, w ogóle na wyspach już walczono w szpitalach, nie podawano płci i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście, no teraz mamy w Belgii, gdzie Senat przegłosował prawo do eutanazji nieletnich dzieci poniżej 12 roku życia. To jest wszystko złączone w jakimś wspólnym mianowniku. Choć oczywiście trzeba powiedzieć, że na przykład tak rygorystycznie jak Niemcy są, jeżeli chodzi no choćby o odbieranie dzieci polskich, polskim rodzicom, przecież nie po to, żeby oni chcą przejąć białe dzieci do swojej kultury, państwo będzie się nimi opiekować i wiadomo, że po prostu poddawać się procesowi zniemczania i germanizacji i tak dalej. A więc myślę, że to rozchwianie wielobiegunowe w Polsce wygląda po prostu marniej, bo my jeszcze do tego wszystkiego jako państwo, jako społeczność zorganizowana nie pilnujemy swoich interesów. No bo jeśli są pewne nurty, to one, mam wrażenie, że u nas idą w najbardziej rozchwiany, niekontrolowany sposób. I to jest z wielką szkodą, ponieważ my do tego wszystkiego na szczęście jesteśmy jeszcze narodem, gdzie wciąż wiara, sprawy kościoła, religii jeszcze no, ma się i tak zupełnie dobrze. W tamtych innych zachodnich krajach jest o wiele, wiele gorzej od nas. A więc tak się prosto przyrównać nie da, ponieważ o czym innym rozmawia się z tamtym obywatelem, mieszkańcem innego państwa, o czym innym, w inny sposób raczej z Polakiem. Natomiast tak czy inaczej, zasadą jest, której warto się trzymać, pilnujmy swojego interesu. Dbajmy o to, żeby polskich dzieci nie psuto, żeby polska szkoła była jak najlepiej zorganizowana i wydawała jak najlepsze owoce w postaci wykształcenia naszych młodych, następnych pokoleń, a resztę sobie będzie można już jakoś wyobrazić, konfrontując się z innymi społecznościami, z innymi narodami i dziwić się. Ja wolę, żebyśmy my się dziwili, jak oni są nierozsądni, posługując się na przykład tą techniką, językiem, właśnie ideologią gender u siebie, niż brać od nich taki wzór, bo nasza rozmowa tego dowodzi. To nie jest to, że my się zagapiamy na przykład w przypadku tego gender na kogoś. Nam to po prostu jest wprowadzane na siłę do krwiobiegu i to jest zgubne.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu i panu ministrawi, Maria z Zabrza.
Witam.
No, proszę pana, w końcu pan Tusk obrał sobie za ideę zniszczenia Polaków, ludzi kraju, którego nienawidzi, którego się brzydzi. Sam o tym powiedział, to są jego słowa. No więc tu o to chodzi najbardziej.
Dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy. Najważniejsze, jak mówiliśmy wcześniej, żebyśmy my nie, jako naród nie pozwalali sobie wrabiać takich szkodliwych tendencji. Bo oczywiście, jeśli byłby ktoś z wysokich szczebli rządowych przyłapany na i udowodniono mu złą wolę, choć oczywiście tutaj fakty też mówią za siebie wiele, no to są na to sposoby, żeby się z tym rozprawić. Najprostszym sposobem jest oczywiście kartka wyborcza. Natomiast, no, tak mówiłem wcześniej, muszą rodzice bronić własnych dzieci. Bo oczywiście ta obrona własnego dziecka będzie spektakularnie się rozkładać na obronę całego narodu, prawda? Bo jeżeli się wszyscy rodzice będą odzywać i będą pilnować, jak ich dzieci są, w jakim kierunku kształcone, to będzie tylko z korzyścią dla państwa.
Mówił pan wcześniej o tym kształceniu przez rodziców dzieci, coś, co jest podejmowane przez rodziców i coś, co też ma swoich zwolenników, ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce. No niepokojące jest to niestety, że ten obowiązek państwa, który ciąży na edukacji, musimy uciekać się, czy proponować, czy rozwijać taką gałąź, zamiast to wszystko, te wartości moralne, etyczne, chrześcijańskie, wiedzę, patriotyzm czerpać ze szkoły, prawda?
Ale kierunek jest bardzo piękny i muszę powiedzieć, bo to bardzo cenna uwaga, ojcze, rzeczywiście tak jest, bo z jednej strony jest moloch, można powiedzieć, mimo wszystko, chociaż na czasami z dużymi kłopotami, nie powiem na glinianych nogach, bo państwo nasze ma się dobrze i jesteśmy, mimo strasznych tam długów i tak dalej, to nie brakuje na struktury państwa, o, chociaż tyle. Ale nie możemy przyglądać się na to, że ten gigant ma się i albo nam da, albo nie da, czy nam będzie psuł dzieci, czy nie. Tu rodzice właśnie w taki sposób najbardziej prosty, ale też i najbardziej odważny, przejmują sprawy w swoje ręce. Uczą dzieci, własne dzieci, organizują im kształcenie zgodnie z kryteriami, podstawami programowymi i przygotowują ich, te dzieci do egzaminów. I w ten sposób uciekają z dziećmi z tego systemu, który psuje dzieci, który jest po prostu skandaliczny. I to jest jedna z bardzo skutecznych, dobrych form przeciwdziałania temu, co się teraz dzieje, bo oczywiście no, to już jest postać przesadzona, ale można by sobie wyobrazić, że w takim razie dojdzie, że dzieci będą wychowywane we własnych domach z sąsiadami, z dziećmi rówieśnikami, a szkoła będzie świeciła pustkami. Będą sobie sam powtarzać nauczyciele i ci specjaliści od gender te wydumane, wymyślone ideologie.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Marian Ostoniński z Krakowa.
Na wieki
wieków. Panie ministrze, gdybym był ministrem edukacji, to najpierw powiem tak. Nakazałbym nauczycielom kłaść szczególny nacisk na nauczanie takich przedmiotów jak biologia, która jest podstawą medycyny, weterynarii, leśnictwa i sadownictwa, chemii, fizyki, matematyki, oczywiście historia też musi być. A następnie trzeba dzieciom uświadamiać, jaka jest gradacja sukcesu, więc wyłapywać też talenty sportowe i kierować je do klubów sportowych, bo życie mnie nauczyło, że nie ma większego zaszczytu niż takie jak szczęścia, które przeżywają indywidualni mistrzowie olimpijscy, gdy słuchają hymnów swoich krajów. I następnie, że powinien naukowo dążyć człowiek do jak największych sukcesów. Może ktoś otrzyma Nobla naukowego, a jeśli chodzi o gender, czy jakby Francuzi czytali rządę, to trzeba ludziom uświadomić i dzieciom też, że to są szaleństwa wymyślone przez oszalały Zachód, bo innego wytłumaczenia nie ma. Oni mówią, że to WHO, czyli organizacja, ta agenda ONZ-u to zaproponowała. Nie można, tak jak pan minister powiedział, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie jakieś szaleństwa. Dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy, panie Marianie.
Tak, oczywiście. Dziękuję za ten głos. Panie Marianie, powiedział pan właśnie to, że w najprostszy sposób my wiemy doskonale, czego należy dziecko uczyć, biologii, historii, no tych wszystkich po kolei przedmiotów, o których mówiliśmy, bo właśnie tego się musi uczyć człowiek w każdym pokoleniu. Owszem, jeśli będzie ktoś obserwował i zauważy, że a co będzie, jeśli nie nauczymy go na przykład tego albo tego i wyjmiemy mu jeden segment, to kształt tej wiedzy, tej osobowości także, no już będzie po prostu zachwiany. I to jest prawda wszystko, o czym pan mówił, ale niestety to nie jest tak, że my się godzimy albo tam nie godzimy na ten wspomniany gender, jak on by tam się nie nazywał, on się rzeczywiście rozmaicie nazywany w zależności od języka, tylko on jest teraz wtłaczany. Bo tak jak mówiliśmy, cóż tam szkoła, no skoro w przedszkolach takie rzeczy się dzieją, można powiedzieć, ci, którzy wymyślają tego typu rzeczy, z samego faktu, że próbują zaszczepiać tę ideologię dzieciom i przekonywać ich do ich prawdziwości, już zasługują na karę. Ale proszę tylko zwrócić uwagę na to, że oni zaczynają tłumaczyć się, że to nie my, to WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. To już nieważne. Gdzieś są źródła tego, bijące bardzo silnie tego nurtu. Naszym interesem, a także i zadaniem, i powinnością państwa jest zagrodzić temu drogę. A tymczasem okazuje się, że nasze państwo tę drogę jeszcze bardziej rozszerza, ułatwia. No to ta rzecz jest absolutnie w sprzeczności z tym, co powinno się dziać w polskich szkołach, przedszkolach i no, we wszystkich sferach tam wychowawczych.
Jeszcze pytanie, o które pan Marian też tutaj, które zadał sprawa, a mianowicie wychwytywania tych, którzy no, prezentują zdolności intelektualne, wiedzy ponadprzeciętne. To jest też naturalne, że wszyscy nie są równi, więc też takiego systemu, który by no, wychwytywał tych, których trzeba by dalej jakby no, dokształcać, prowadzić, żeby tą wiedzę poszerzali. No i druga sprawa, też myślę ważna, no, wychowanie fizyczne. Teraz mamy problem z tym, dlatego że też ze statystyk no, mnożą się zwolnienia z WF-u, popularnie mówiąc. I teraz przecież no, obok wychowania tych elementów, które mówiliśmy, patriotycznego, moralnego, religijnego, wiedzy, nauki, też to wychowanie fizyczne, bo to też przecież musi być i siła, i dobre
mężczyzna.
Ukształtowanie, tak.
Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o wyłanianie uczniów wyjątkowo zdolnych, takie programy są, one funkcjonują. One oczywiście, no, nie możemy tutaj teraz ocenić, bo nawet nie dysponujemy podręcznymi materiałami, które by nam wskazały, w jakim kierunku to jest. Mówiliśmy wcześniej o zaniku
zajęć dodatkowych,
które wspierają dobrych. Właśnie, a to jest podstawa, no, to jest naturalna rzecz. Kiedyś, dawniej, dawano jeszcze medal że kończył klasę z medalem takim, takim, bo przykładano tego podstawową wagę. Dzisiaj no, jest tylko sam fakt, że szkoła jest skończona i tyle. Co do oczywiście uprawiania sportu, już mówiąc tak najbardziej oględnie, ale no, tężyzny fizycznej, WF-u, to jest prawda. Przy czym no, teraz żyjemy znów w dobie, że rodzice dają usprawiedliwienie, a słyszymy często, że sobie dzieci same piszą. No to to jest po prostu kolejny chaos, kolejny punkt, z którego nie wiadomo jak wyjść, bo rzeczywiście, no, chłopcy pewnie zawsze będą kopać piłkę. Nie wiem nawet, czy można przyrównywać, że jak ja chodziłem do szkoły, to było więcej gimnastyki na przykład, prawda? I to zresztą w ogóle WF był bardzo rygorystycznym, takim rygorystyczną lekcją. Program miał tam bardzo precyzyjnie opracowany. Nie było jakiegoś luzactwa. Wszyscy musieli być oczywiście w kostiumach, tam biało-granatowych, biało-zielonych różnych, tam koszulka biała. I nauczyciel przychodził i myśmy wszyscy bardzo intensywnie ćwiczyli, robiliśmy to, co chciał. No, nie wiem, bo to wszystko zależy oczywiście też i od konkretnej szkoły, konkretnego nauczyciela, no też i od rodziców, którzy akceptują bądź nie większe bądź mniejsze swobody pod tym względem. Do takich obowiązków wiadomo, że młodzież nigdy się nie garnie i to jest prawda, że nam wszystkim przed telewizorami, zresztą jest też miło, jak widzimy naszych mistrzów, którzy stają na podium z podniesioną dumnie głową i wszyscy mamy łzy w oczach, jak słyszymy hymn polski, ale drogi do tego sukcesu są różne i tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ no, może tutaj rodzice bardzo biorą odpowiedzialność za siebie, na przykład za te zwalniania z WF-u. No, bywa różnie, bo to jest delikatna sfera, gdzie łączą się takie rozmaite chęci ucieczki od obowiązków w różnych sferach i wśród uczniów i troszeczkę tak rodzice mówią, a dobra, to może niech nie idzie. Ale tak, no zgadzam się całkowicie, no trzeba zainteresować dziecko sport, dyscypliną sportową.
I też zdrowie, prawda?
I zdrowie, żeby zdrowie. Tak, bo to jest dla zdrowia, dla ogólnej tężyzny fizycznej.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z północy. Witam. No tu jest bardzo dużo ważnych, ciekawych rzeczy poruszanych. Wiadomo, człowiek powinien się wszechstronnie rozwijać, nie ograniczać się, czyli nie być ograniczonym. Ale w szkole aparat państwowy jest kimś, kto zarządza, decyduje minister o tym, w którym się kierunku idzie, a minister jest konkretnej partii. Teraz jest pytanie, czy my w szkole uczymy się tego, że żyjemy w społeczeństwie i że razem coś tworzymy, czy góruje ideologia indywidualizmu, czyli każdy sam sobie na siebie uczy się, później sam na siebie zarabia i za pieniądze publiczne uczył się, wyjeżdża do innego kraju, zarabia pieniądze dla innych koncernów, innego narodu, tak? I teraz jest pytanie, czy my się uczymy w szkole o tej solidarności, o współpracy, tak jak papież Jan Paweł II w encyklice Soli Tudorei Sociali tłumaczył. Solidarność winna zatem przyczyniać się do urzeczywistniania tego Bożego zamysłu, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak na płaszczyźnie wspólnoty narodowej.
Dziękujemy panie Stanisławie za ten telefon. Kwestia społecznego wychowania.
Tak, no oczywiście mamy wzajemne obowiązki wobec siebie. No to jest, to się przewijało też w naszej rozmowie wcześniej, że solidarność nasza narodowa, społeczna polega na tym, że nawzajem musimy przenikać potrzeby bliźnich. To różnie po prostu bywa. I starać się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, które sami potrafimy łatwo określić. Natomiast no, oczywiście pan mówi, że minister jest z konkretnej partii i ta partia ma swoją ideologię. Tak, to prawda. Tak to już się składa, że każdy rząd, który nastaje, każdy premier przedkłada swój program. Oczywiście później wyborcy go sprawdzają i weryfikują przy następnych wyborach, czy ten program, który został wybrany jako obowiązujący, został zrealizowany, czy nie, a czy on ma może wiele twarzy, bo a tutaj właśnie raczej mamy czymś takim do czynienia, że ogólne zapowiedzi w niekończących się wywodach, które trwają, zatopione w tysiącach słów, na przykład nie mówią o tym, że w szkołach to będziemy uczyć gender, a w przedszkolach to będziemy dzieciom opowiadać niestworzone rzeczy o wielopłciowości, o tym, że to jest kwestia kultury, a nie antropologii i tak dalej. No więc to jest oczywiście prawda, że każda partia, która jest u władzy, bierze pełną odpowiedzialność za to, co po sobie zostawia. I albo w związku z tym spływają na nią zaszczyty, albo baty. Ta zasłużyła na baty.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mówi Ela z Małopolski. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Panie ministrze, powiedział pan, że to jest nuta destrukcji. To nie jest nuta destrukcji. To jest cała kakofonia barbarzyństwa. I to barbarzyństwo prze już wszędzie na świecie, a do nas również. My się może jeszcze trochę trzymamy. Może mamy więcej odważniejszych ludzi, przede wszystkim wierzących jeszcze i jakoś próbujemy to odpierać. A pogaństwo już wchodzi z każdej strony, zaczęło się od magicznego. Wszystko jest teraz magiczne. Wszystko jest magiczne, wszystko jest...
Halo?
Że wszystko jest magiczne i wszystko tak jak zaczyna mieć odniesienie do pogaństwa sprzed tysięcy lat. Jeżeli temu nie postawimy się wszyscy, ale to wszyscy, nie możemy się spoglądać jeden na drugiego, tylko wszyscy musimy powiedzieć nie z chorej, schizofrenicznej, barbarzyńskiej ideologii. Uprzejmie z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Elu, pozdrawiamy z Panem Bogiem. Działać.
Tak, działać. Oczywiście dziękuję za ten głos bardzo ważny i wartościowy i upominający nas wszystkich. No po prostu jak będziemy siedzieć i się przyglądać i narzekać, no to będzie tak jak będzie. No, proszę zwrócić uwagę, jak silne są te tendencje, żeby zepsuć to, co jest, ten porządek, żeby zmienić człowieka, żeby zachwiać jego osobowością, żeby odebrać mu spokój dotyczący własnej tożsamości. Wielkie są to siły, a my się miotamy i nie organizujemy naszych sił. No teraz słyszymy, dzięki Bogu, episkopat wydaje list na święto świętej rodziny. Tak. 29 będzie grudnia. Odczytamy. Tak, odczytany. Bardzo ważne słowo, żebyśmy wreszcie zaczęli słuchać tego. Bo ta destrukcja, która idzie, rzeczywiście, pani ma rację oczywiście, ona się bardzo często odwołuje do pogańskich nurtów, które już wydawało się wybrzmiały. Zawsze jakieś tam pokątne będą się tutaj takie ciemne iskry pojawiać, ale ten gender jest zjawiskiem nowym. Czymś, czego nawet by najwięksi poganie nie wymyślili 2000 lat temu. To jest coś szatańskiego, nowego typu. Coś, co ma zachwiać odwieczną naszą, odwieczny sposób pojmowania samego siebie. Właśnie zachwiać rodziną, zachwiać porządkiem polegającym na łączeniu się mężczyzny z kobietą. No więc to jest destrukcja, która tak naprawdę ma, po drodze uderzając w rodzinę i we wszystkie nasze instytucje stworzone przez człowieka, uderzyć samego człowieka, doprowadzić do tego, że jeżeli się będzie koligacić i uzasadniać i przyjmować za dobry związek jednopłciowy zboczeńców, nie ma co uciekać w eufemizmy, to przecież w ten sposób zniknie człowiek. To już jest iście szatański pomysł i musimy tak mówić o tym, żebyśmy mieli tego świadomość, bo to nie jest już wybryk, jak sobie chce chłop z chłopem, przepraszam, powiem kolokwialnie, ludowo, kobieta z kobietą, niech się zamknie na klucz i niech sobie stają na głowę, przed Panem Bogiem odpowiedzą za to. Ale tu są grzechy społeczne. One mają skutek szeroki, a jeżeli coś się dzieje społecznie, a więc przy zainteresowaniu, przy pokazywaniu tego innym, trzeba społecznie odpowiedzieć. Bo to już nie ma tak, że co się robi w czterech ścianach, to jest odpowiedzialność w cztery ściany. ale to, co się robi publicznie, jeżeli się angażuje w to państwo, to musi być odpowiedzialność publiczna i państwowa. I nie może być inaczej, dlatego musimy my jako Polacy, ale też jako rodzice, każdy z nas zdać sobie sprawę z tego, że to jest jedna ze śmiertelnych pułapek, w jaką nas nie wiem dlaczego wpychają, bo ci, którzy wprowadzają tę ideologię w życie, wiedzą o tym doskonale. Dlaczego to robią? To już oni tylko wiedzą. My musimy się przed tym bronić.
Zresztą krzyk, który się podnosi, który jest głosem dezaprobaty wobec tego, co się dzieje, też widzimy, jak też jest ta kontra, jak zależy tym ludziom, żeby tę ideologię wprowadzać, jak wielki bój i jak o wielką sprawę chodzi. Sprawę pokoleń, sprawę rozumienia człowieka, rodziny. No i też nie ukrywajmy się wielkich pieniędzy, bo to nie jest też tak, że to nie jest powiązane.
Najczęściej idzie to w parze.
Oczywiście, to jest wielkie biznesy, które za tym pociągają.
Ale niszczące, przede wszystkim.
Oczywiście niszczące,
człowieka.
Destrukcyjne. I coś, co musimy podnosić i nawzajem siebie uświadamiać, więc to jest wiedza, i którą potrafimy stosować, już jest dla nas tym wyznacznikiem, co mamy robić, bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, no to możemy zostać szybko zdobyci. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Pozdrawiam ojca i pana ministra. Panie, chciałbym złożyć panu po pierwsze podziękowania, a po drugie ogromny szacunek za to, że nazywa pan bez ogródek rzeczy po imieniu. Zwłaszcza te obrzydliwe i szatańskie. Mianowicie mówiąc, że my mamy do czynienia tutaj ze zboczeńcami płciowymi. Chciałbym tutaj szczególnie, żeby nasi widzowie uświadomili sobie, że encyklopedia powszechna wydana przez państwowe wydawnictwa naukowe, jak również encyklopedia popularna, wydanie ósme z lat 80. jednoznacznie stwierdzają, że homoseksualizm, a więc w przypadku mężczyzn, fachowo mówiąc, pederastia, a w przypadku kobiet lesbizm, jest zboczeniem płciowym. Jest to bardzo istotne, ponieważ ci panowie i panie, jak również ich środowiska, określają się często jako geje, co z angielskiego znaczy łagodny, pogodny. W domyśle małżeństwo czy para kobiety i mężczyzna już pogodną i radosną być nie może. Określają
Panie
się przewrotnie.
Przepraszamy, że przerywamy, ale powoli czas dobiega końca i chcemy też zakończyć. Natomiast odnosząc się do tego głosu, to oczywiście Organizacja Zdrowia, która zmieniła tutaj kwestię homoseksualizmu. Natomiast to jest cały nurt tej ideologii, która się nam objawiła teraz. Natomiast podstawy jej filozoficzne to już marksizm, to kolejne rozwijające się etapy od feminizmu, który się przekształcał dalej właśnie w kwestie właśnie...
Ale też osłaniany jednocześnie tak. Zmianą języka.
Tak,
proszę
tak.
Zwrócić uwagę, bo to, o czym też pan wspomniał, idzie ten cały nowy nurt szatański, wprowadzany jest, a jednocześnie poprawność polityczna i język, jego zmiana, tak żebyśmy topili znaczenia, których kiedyś odczuwaliśmy podświadomie. Dzisiaj one zaczynają być zatarte.
Zatarte, no i to jest też konkretne działanie, prawda? Zmiękczenie języka, nienazywanie rzeczy po imieniu, wykreślenie z chorób. Oczywiście jest ten szacunek dla tych, którzy no, doświadczają pewnego trudu i podejmują próbę walki z tym. I to jest normalnie, człowiek chce ze złego wychodzić, prawda? Natomiast wojujący, agresywny i napastliwy właśnie taki ton, który nam zagraża, no temu musimy mówić zdecydowane nie, bo to kwestia natury, kwestia moralności, coś, o czym trzeba też głośno mówić. Dzisiaj Szkoła Państwa Wychowanie to temat, jaki podjęliśmy w telewizji Trwam, w naszych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji. Te tematy są bardzo istotne i ważne, dlatego o nich chcieliśmy mówić. No i wykazać tą czujność, bo to, co myślę ważne, nie pesymistycznie, ale według prawdy, tak jak jest, po to, żeby siebie na przyszłość uwrażliwiać i wiedzieć, co czynić.
i otwierać sobie oczy nawzajem.
Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.